Halo.
Halo, dzień dobry.
Witam cię, Wojtku, serdecznie. 351 odcinek jest z podcastu. Nie mam do powiedzenia nic poza tym, że dziś jest wspaniały dzień, kiedy tego słuchacie. I to tyle. Możemy zaczynać.
Niech tak będzie. Nie no, zachorowań jest coraz mniej.
Tak.
Procent tych przebadanych próbek versus te pozytywne niestety jest wysoki, ale wydaje się, że się tak w miarę zatrzymał.
Ja bardziej chciałem się skupić na tym, że do mnie idzie 2,5 litra lodu, Wojtek. To przez ciebie swoją drogą, właściwie przez twoją żonę.
No tak, tak, tak. To prawda, rzeczywiście zostały polecone lody. Nie wiem, czy możemy robić lokowanie lodów w naszym odcinku? Przecież to nie jest kto je, to nie. Więc
znaczy wiesz, bo to były dobre lody, więc można to powiedzieć o tych lodach, że to są takie lody.
Aha,
nie?
Dobrze. To są takie lody u Willisch się nazywają i to są lody, które przychodzą do was w 24 godziny w specjalnym pudełku, w którym jest suchy lód. Więc przychodzą zamrożone i można je zamówić do paczkomatu, co też jest ciekawe.
Do mnie przyjdą kurierem.
A kurierem przyjdą. Okej, okay, no to chociaż z tym paczkomatem może przesadziłem, teraz już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie rzeczywiście tak jest. I co ciekawe, żeby dostać zniżkowy kod, to można odesłać im pudełko, w którym one przyszły. Więc są trochę bardziej eko i to jest bardzo fajne, że jakby wiesz, możesz też mieć na to wpływ, a przy okazji oni tam wiesz, parę groszy ci odpalą w następnej dostawie, coś tam spadnie. Natomiast lody są ręcznie robione, mają bardzo fajne, różne wykręcone smaki, takie od takich smaków modern, że
ja
tak
mogę
powiem,
powiedzieć,
czyli,
jak ja mówiłem, bo ja mam takie ciekawe.
No właśnie, powiedz.
Już ci powiem, bo ja sobie wchodzę tylko, gdzie to jest mój w zamówieniach. Mam tutaj Willisch. O, paragon za lody, okej. Okay. No. Zamówienie. Otóż tak, kupiłem lody kakaowe z lat 80. W ogóle to było zabawne. W ogóle, bo teraz jeszcze, żeby było credits where the credits due. Oprócz tego, że Arlena mi poleciła te lody, to Olga, z którą kiedyś pracowałem, poleciła mi te lody, powiedziała, że super lody, musisz to sprawdzić. To było z pół roku temu. I ja mówię, no, jakby zapomniałem całkowicie na ten temat.
No,
ja
tak
i faktycznie
jest,
byłem, jadłem te lody, zostałem poczęstowany tymi lodami. I stwierdziłem, okej, są super, więc zamówiłem kakaowe z lat 80., pistację kalifornijską, lody z ciasteczkami Oreo, okay. Snickers.
Zabrzmiało jak jakiś mebel z Ikea.
Snickers oraz Kinder Jajo.
Bardzo przyjemne. No. Bardzo jestem ciekawy tych smaków. Ale to nie jest kto je ty nie. Natomiast polecamy. Naprawdę to są dobre lody, ręcznie robione i są super smaczne. Więc jak macie pomysł, znaczy chcielibyście po prostu zamówić lody do domu, a że wysyłka teraz jest dość popularnym sposobem zamawiania,
prawda?
To może być jeden z wyborów. A one nie są jakoś bardzo drogie. W sensie są trochę tańsze od Ben & Jerry's.
Żeby
nawet
było jasne, bo ja też jakby jestem fanem lodów. No to najdroższe lody, które zamówiłem, były pistacja kalifornijska, kosztowały 30 zł za pół litra. Natomiast jest to porównywalna cena do lodów Ben & Jerry's na przykład, które można kupić.
No właśnie, to tak jak powiedziałem, jest, że...
Tak. Mhm. Bardzo,
także polecamy. Nie zapłacili nam niestety za to lokowanie, ale...
No
ale
nie,
może...
ale to trudno. Polska firma, warto wspierać, szczególnie że
robią
lody.
Święta idą, więc my też rozdajemy prezenty. Niech to będzie nasz prezent.
Dla nich, tak. Mała taka firma niezależna, sobie muszą jakoś radzić, nie? Nie to, co
to
my,
akurat
Wojtek,
prawda, to jest jakaś rodzinna firma, więc tak. Jakby wiesz, żeby nie było, że to
nie to, co my, Wojtek,
wielka.
Duży podcast, który sobie spokojnie radzi z pieniędzmi.
No przecież mamy, wiesz, mamy już drabinkę w pracy, taką, jak to się mówi, w korporacjach są drabinki, wiesz, po których się wspina, to szczeble kariery, nie? No to wiadomo, że najwyżej jest Andrzej, a my tam niżej, jako...
Tak.
Ci menedżerowie, nie? Którzy są teraz...
Tak.
Nikt nie lubi menedżerów w ogóle.
Ja się śmiałem, że my jakby mamy teraz, zatrudniliśmy sobie CEO troszeczkę. To jest zabawne w kontekście tego... Ciekawe, chciałem, żeby to słuchał. To jest zabawne w kontekście tego, że faktycznie z Andrzejem rozmawiamy na temat nagranego, bo jest to nasz wspólny podcast, który razem prowadzimy, ale Andrzej też oczywiście z racji swojego ogromnego doświadczenia, wspaniałej wiedzy,
tak,
i takiego sznytu, powiedziałbym wręcz, biznesowego, doradza nam i mówi nam o rzeczach, które w Wiesłosie moglibyśmy zrobić albo spróbować zrobić i tak dalej. I najzabawniejsze jest to, że faktycznie wygląda na takiej opcji, że jakbyśmy zatrudnili sobie CEO, który nam mówi generalnie, co mogłoby być dobre w kontekście Jezusa, nie? No to jest zabawne. No. Andrzej, dobra. wspaniała postać. Runda podziękowań dla Andrzeja.
Tak jest.
Wojtku.
No to mamy tematy.
Mamy tematy. Ja w ogóle chciałbym zacząć od pewnego tematu. Chciałbym zacząć, Wojtku, od tematu, który miałem wpisany na zeszły tydzień i to jest Wojtek myślnik HomePod Mini.
Ja nic nie powiedziałem o nich?
Nie powiedziałeś, o tym nie rozmawialiśmy. Jakby ja powiedziałem ostatnio, znaczy ostatnio, no ze dwa tygodnie temu o swoich HomePodach.
Tak. I twoje grają w stereo.
Tak, właśnie, no mamy totalnie różne use case'y, bo ja mam po prostu, to jest mój zestaw audio, który faktycznie bardzo dobrze sobie radzi, z którego lubię korzystać, a teraz jeszcze zrobiłem sobie taką akcję, gdzie jak powiem do Siri, żeby coś mi tam włączyła konkretne hasło, to na przykład mi odpala na fioletowo albo na zielono diody LED za telewizorem, który zamontowałem i puszcza muzykę na HomePodach, więc jakby od razu jest idealny setting na jakiś relax TV czy coś takiego.
No i umówmy się, chodzi o sexy time.
Sexy time oraz weed time, prawda? To są dwie rzeczy, które można robić w pandemii, czyli stosunki seksualne wraz z spożywaniem nielegalnych substancji w Polsce uznanych za niedopuszczone do obrotu, za które grozi kara pozbawienia wolności lub grzywnej. Więc to są te dwie rzeczy. Natomiast
no, oczywiście, tak, ale no, robisz po prostu, ustawiasz te LEDy, puszczasz sobie muzyczkę i po prostu cieszysz się, że to się udało zrobić i oczywiście żadnych nielegalnych rzeczy nie robisz.
Nie, no to są wszystko żarty oczywiście, no, jakby, ale jest jakaś taka przyjemność, jak na przykład usiadam sobie w weekendzik wieczorem i odpalam sobie piweczko na przykład i leci sobie fajna muzyka, świeci sobie, wiesz, leci marker BA, fajne diody się świecą i no, jakby, wiesz, mam takie, no dobra, życie właściwie jest całkiem okejniejsze, nie chce się ten.
Dla osób, które nie znają jakimś cudem, bo ja starałem się jakby shipować Marka wszędzie w internecie, gdzie tylko mogłem. To Mark Rebier, to jest gościu, który ma ksywę Loop Daddy. Yes. I to jest ziomek, który robi muzykę na bieżąco, w takim sensie, że na żywo de facto i wszystko wylatuje z jego głowy na bieżąco i wykorzystuje do tego specjalny sprzęt, taki loop station. Yep. Więc zapętla po prostu określone dźwięki, ma na Macu, no jego setup też można zobaczyć u niego na kanale, więc też nie będę się jakoś tutaj rozwodził, ale ziomek robi naprawdę przepiękne rzeczy, robi też streamy na żywo na YouTubie całkiem niedawno, dosłownie parę dni temu stuknęło mu 1 000 000 subskrypcji.
Tak, ja podlinkowałem oczywiście kanał Marka na YouTubie i podlinkowałem też ostatnią piosenkę, którą jakby Wojtka syn uwielbia. W sensie on się identyfikuje prawdopodobnie z tą piosenką.
Zdecydowanie
się identyfikuje z tą piosenką. Jest to piosenka o piersiach. Podlinkowałem to. Zachęcam, żeby to sprawdzić. Uważam, że to jest po prostu złoto.
Powiedzieliśmy taką polecajkę muzyczną, to ja jeszcze dorzucę jedną, ponieważ to są, też zabawne, że to są dwie postaci, które sam przekazałem tobie. To znaczy powiedziałem,
ja
ziomuś, musisz po prostu posłuchać tych ludzi i faktycznie jak Mark wszedł, to ja już taki byłem bardziej ośmielony i stwierdziłem, że dobra, to jeszcze dorzucę ci jednego ziomka i to jest Harry Mack. Harry Mack jest raperem i też właśnie ja mam jakiś pociąg do ludzi, którzy są turbozdolni w takim sensie, że potrafią robić rzeczy na żywo. I Harry Mack rapuje też na zawołanie, w takim sensie, że prosi swoich na przykład ludzi na Omegle, tak, na Omegle, to jest jeszcze jedna z moich ulubionych serii, prosi ich o jakieś randomowe słowa i po prostu rapuje z wykorzystaniem tych słów. Znaczy, bardzo trudno to opisać, po prostu musicie tego posłuchać. No, jest to niesamowicie odczytany przede wszystkim człowiek, bo on zakres słów i słownictwo, jakim się porusza, jest po prostu niewiarygodne. To znaczy naprawdę ogląda się jego materiały cały czas z oczami otwartymi, po prostu wiesz, jak ja pięcio złotówki.
Ja pamiętam, jak to właśnie w tym kontekście, ja w ogóle, bo jakby to może źle brzmi, ale ja widziałem się z Wojtkiem, widziałem się z Andrzejem w tym tygodniu, jak tylko przetestowałem negatywnie na koronawirusa, więc jakby to były moje dwa wyjścia do końca roku. I faktycznie z Andrzejem się widziałem i mówię do Andrzeja, Andrzej, słuchaj, jest taki, znasz Harry'ego Macka? I Andrzej mówi, no nie znam Harry'ego Macka, włącz Harry'ego Macka, no nie? I Andrzej siedział z buzią otwartą przez cały czas, jak były o Miggle Bars. A ja się nie dziwię, bo to jest fenomenalne. To są dwie rzeczy, które faktycznie, jak wychodzą nowe, to mam tak, okej, to dzisiaj robię wieczorem. W sensie oglądam dzisiaj to wieczorem, ale mam jeszcze do obejrzenia markowy stream 3-godzinny z tego, jak zrobił sobie...
Jak przekraczał ten milion subów.
Tak, no. więc mam tego od groma do oglądania i brzmi jak w ogóle bardzo dużo wspaniałych wieczorów się tutaj szykuje. I pewno tak to będzie wyglądało, że będę siedział i słuchał. Natomiast...
W ogóle ja chciałem dorzucić tylko. No. Pamiętam, że mówiłem o tym już w After Darku, ale tutaj tylko powtórzę taki jeden element, że to są te dwie postaci, które bardzo wpłynęły na to, że ten 2020 rok był dla mnie taki bardziej znośny. W sensie, że naprawdę tak, tego typu content był dla mnie wspaniałą rozrywką. To też jest content, który jakby mogę puścić nawet na telefonie, jak, nie wiem, wyginamy się z małym, wiesz, robimy jakieś ćwiczenia fizyczne, bo rzeczywiście robimy wspólnie, to Harry Mack może sobie lecieć w tle i ja jakby doceniam obie rzeczy i to jest super, że jakby... No właśnie tego typu content bardzo, bardzo mi wchodzi ostatnio i fajnie, że mi się udało odnaleźć to takie ja właśnie, dwie postaci. No. To ja Marka właśnie, znamy już od dłuższego czasu, ale akurat Harry w tym roku.
To jest zabawne jeszcze, bo ja chciałem tylko Wojtek powiedzieć, że to jakby masz taki dość dobry streak w tym roku, jeśli chodzi o polecanie mi muzyki. Bo jeszcze mieliśmy taki wieczór, gdzie słuchaliśmy trochę smutów albo taki trochę smetów i jakby wrzuciłeś mi zespół Tremonti, którego ja nigdy wcześniej nie słyszałem. I jest to zespół, który teraz zapętlam też. To jest zupełnie muzyka, której jakby nie słucham na co dzień. Jakby to nie jest muzyka mi obca, tak? Bo jakby ja się wychowałem, czy to przy System of Down, czy tak dalej. Natomiast Tremonti nie znałem i faktycznie jest tak, że teraz bardzo często pętlam, więc te trzy zespoły, czy trzy jakby osobistości pewnego rodzaju, można powiedzieć. Trzy zjawiska.
No to prawda, bo Tremonti jest zespołem, ale to jest tak naprawdę od nazwiska gitarzysty i on tam też jest na wokalu, ale więc... jest to jeden z lepszych gitarzystów na świecie w ogóle.
Tak, więc wiesz, więc jakby ja tutaj Wojtkowi bardzo serdecznie mogę... Wszystko będzie podlinkowane w opisie odcinka. Ktoś będzie chciał sobie jakoś muzycznie coś posłuchać sobie to. Ja w ogóle podlinkuję tą piosenkę, którą The Things I've Seen.
Od której się zaczęło.
Tak, to jest to co mi wysłałeś i to było takie okej.
No, to ja muszę powiedzieć, że w ogóle brakowało mi w Jesłosie ostatnio kultury. I w ogóle tak zupełnie trochę spontanicznie, ale cieszę się, że udało nam się w taki mini segment tutaj...
Ja mogę też coś polecić właściwie.
No to poleć.
Czy ja mówiłem o Dobriku więcej niż jakieś takie wrzutki?
Chyba nie.
Tobie to sprzedawałem, bo się próbowałem sprzedać ci wczoraj.
Mi to sprzedajesz już od miesiąca.
Tak, ale ja myślę, że ja mogę...
Jeszcze się nie złamałem, ale ja się w końcu złamię.
Ja tutaj bardzo chętnie to powiem, bo ja ostatnio mam coś takiego faktycznie, nawet wrzuciłem to na Instagram story chyba jakoś wczoraj, czy coś takiego, że oglądanie vlogów Dobrika sprawia mi jakby taką przyjemność dość intensywną, powiedziałbym. I teraz jakby od samego początku, kim w ogóle jest David Dobrik? David Dobrik jest w ogóle youtuberem. Jest dość znanym youtuberem, ma w tym momencie chyba 18 milionów subskrypcji. I David Dobrik prowadził, bo w tym momencie z racji pandemii akurat tego już nie robi, vloga. Vloga właściwie, który był razem z ekipą znajomych, który nazywała się Vlog Squad. I to oni się wszyscy wzięli z Vine'a, co jest w ogóle super śmieszne, bo jak pokazywałem Wojtkowi, czy pokazuję komuś, to mówię jakby ktoś komuś, kto kojarzy Vine'a, to jest tak, że okej, Davida możesz nie znać, bo on akurat na Vine nie był duży, ale Heath'a, Zayna, Jasona to są osoby, które totalnie na pewno będziesz z Vine'a kojarzył. I tak jest. W dużej mierze faktycznie tak jest, że się kojarzy właśnie ekipę z Vlog Squadu. I teraz David Dobrik prowadzi od chyba 5 czy tam 4 lat coś takiego vloga, który no opowiada historię właściwie, czy pokazuje właściwie jakieś takie kulisy życia jego i jego znajomych. I to jest super. On w ogóle, te vlogi mają po 4 minuty 20 sekund. One mają tyle dlatego, to jest zabawne, bo to jest zabawne z tego powodu, ale to jest zabawne dlatego, że on stwierdził, że kiedy wchodził na nowy format z Vine'a na YouTube'a, to stwierdził, że on potrzebuje ograniczeń, które wyzwolą w nim jakąś taką kreatywność, tak? To jest coś, o czym my też kiedyś chyba, Wojtek, mówiliśmy nawet w jakimś słosie, że ograniczenia platformy, czy ograniczenia jakiegoś takiego medium sprawiają, że ludzie są trochę bardziej kreatywni. To było chyba w przypadku TikToka, Vine'a właśnie, czy tak dalej.
I teraz, a jakby YouTube nie jest ograniczony w żaden sposób tak naprawdę. Nie?
Tak. No możesz wrzucać godzinę, dwugodzinne filmy. Natomiast David robi filmy, które trwają 4:20 i to też jest zabawne i faktycznie w tych 4:20 widać jakby, jak dużo rzeczy można zmienić, jak on dobrze to montuje też swoją drogą, no nie? Ale jakby jest tak, że... No i faktycznie ja obejrzałem wszystkie jego vlogi w trakcie tej pandemii i to jest rzecz, która mi tak jakoś przyszła dość naturalnie, że faktycznie sobie czasami siadam wieczorem. To jest też takie fajne, bo czas szybko leci. Kiedy 4:20 oglądasz, to jest coś takiego, no dobra, to tylko 4,5 minuty, nie? I nagle się orientujesz, że minęły 4 godziny i obejrzałeś bardzo dużo tych odcinków.
No tak.
Ale jest też bardzo dużo, w sensie on ma, tak jak mówię, no ma też znajomych, których też się z Vine'a oczywiście kojarzy. Jakby pranki, w cudzysłowie, które oni robią, to są bardzo przyjemne pranki, które miło się ogląda, no nie? Bo jakby, bo to nie są pranki na zasadzie, tutaj jakby wiesz, kopnęcie w twarz. Mhm. Chociaż są takie pranki, w których na przykład jeśli polecisz na Hawaje, a ja cię znajdę na Hawajach, to będę mógł strzelić do ciebie z pistoletu do paintballa i to jest zabawne, bo jakby wiesz, nagle ktoś latają gdzieś tam. Ale pranki w postaci na przykład David Dobrik wyszedł, w sensie ożenił się z Lorraine Nash, z mamą Jasona Nasha, po to, żeby zrobić właśnie prank na Jasonie i być jego ojcem. Właściwie step ojcem. To jest zabawne, prawda?
Interesting.
Tak, no. David kupuje swoim przyjaciołom samochody regularnie jako taki, no nie prank, tylko jako coś takiego, wiesz.
Ile można mieć samochodów, ja się pytam.
Ile można dawać samochodów, czy mieć samochodów?
Ile można mieć, no bo jak no, ma parę, regularnie je kupuje, no to...
On ma parę, na przykład jego asystentka Natalie też ma chyba dwa, bo dostała oba od niego. No w każdym razie to jest jakiś taki motyw, wiesz, ten przewodnik. W każdym razie oglądam Davida Dobrika, bardzo mi się spodobało. Zacząłem słuchać podcastu Views, czyli takiego, który prowadzi David wraz z Jasonem Nashem. Jason Nash w ogóle też jest postacią, która jest absolutnie fenomenalna, to mam nadzieję, że to wszyscy wiemy. Czyli ten 47 w tym momencie letni koleś, komik, który jakby went big na Vine'ie i na YouTubie właściwie de facto też, bo ma chyba parę milionów subskrybentów. No ja oglądam Davida Dobrika, świetnie się przy tym bawię, polecam oczywiście, jeśli ktoś chce spróbować. Fajne jest to, że można zacząć i nie poświęcić się dużo czasu, 4:20 faktycznie, jeśli wam się spodoba, możecie oglądać kolejne. Rekomendacja jest trochę taka, jak się trochę śmieję, że to jest jak oglądanie Survivora, że jeśli chcesz zobaczyć, czy David Dobrik vlog ci podpasuje, to obejrzyj sobie jakieś vlogi z tego roku, z 2020 roku lub 2019. Mhm. Bo one są dużo lepszej jakości, one są już montowane w taki specyficzny dla niego sposób, one są już po prostu dopracowane, tak? I są grube, naprawdę grube. Coś interesujące i cały czas nie tyle, że trzymające w napięciu, co trzymają cię tak w zainteresowaniu, że chce się to oglądać. Natomiast jest też tak, że te poprzednie są oczywiście w gorszej jakości, no dopiero też odnajdywał swój format i tak dalej, więc jak obejrzysz te sobie późniejsze, czyli te z 2019-2020 roku i stwierdzisz, że okej, fajne, to jest vlog, to jest coś, co mnie interesuje, czy mogę sobie to oglądać, to wtedy sobie można wrócić do poprzednich. Ale polecam, bo to jest bardzo fajne. Można sobie wrzucić takiego vloga, żeby go sobie szybko obejrzeć, no bo to tylko jest 4 minuty. No nie?
Mhm. Taki toaletowy bym powiedział.
Tak. No a sam David też jest w ogóle interesującą postacią jako człowiek w ogóle w kontekście tego, czym on się zajmuje, co robi i tak dalej, nie? No, więc polecam Davida Dobrika jako rzecz, którą ja oglądam, czy obejrzałem w tym momencie i jakby jako jakaś taka interesująca. No, to jest treść kulturalną.
Ale nic nowego się nie pojawia. W sensie pandemia go tam zamknęła.
Tak. No ostatni z tego, co pamiętam, vlog jest z kwietnia tego roku. Z kwietnia tego roku, kiedy oni po prostu zaczęli jeździć i rozdawać ludziom właśnie pieniądze i sprzęty i gry, iPady i tak dalej w kontekście, wiesz, no jest pandemia, wszyscy siedzą w domach. Nie możemy jakby... On stwierdził, że nie chce nagrywać vlogów, czy nie chcę robić tej treści takich, wiesz, entertainmentowych w sytuacji, w której pandemia się dzieje na świecie, w sensie it's not right według niego, nie do końca. Pojawia się na przykład we vlogach innych osób z vlog składu, no bo dalej jakby cała reszta robi vlogi, jak jeszcze nagrywa jakieś wideo, on się tam też pojawia. Natomiast on sam faktycznie nowych vlogów nie produkuje, nie?
No ja mam, może to mnie trochę wstrzymuje, ale wiesz, nie oceniaj nigdy po okładce, ale ja mam taki mentalny problem, bo za dużo złych rzeczy widziałem, jeżeli chodzi o vlogi w ogóle, więc wiesz, trudno mi jest zacząć vlogi jako takie, bo po prostu jak słyszę, wiesz, nazwę vlog skład, to mnie cringe bierze za plecy.
No to jest cringe, jak to się mówi, no to jest cringe'owe gościu, mocno.
A druga rzecz, no to jest gościu, cringe'owa gościu. Natomiast i mam taki bardzo to dziwnie zabrzmi, ale też znowu widziałem dużo złych rzeczy, które ludzie robią dla lajków, to znaczy dla lajków i dla viewsów na YouTubie, to znaczy rozdawanie pieniędzy jest taką bardzo prostą
tak,
metodą.
Tak, ale to nie, dlatego to nie jest rzecz, która się dzieje często.
Jasne.
I jest trochę też tak, że jakby... Znaczy, żeby było jasne, nie? Wszystkie jego tytuły czy te filmiki to są mocno są clickbaitowe, ale on nawet merch zrobił z takim ogromnym napisem clickbait, no nie? Więc jakby to jest tak, że wiesz, no trzeba przyznać, że no, prawie 19 milionów subskrypcji, on wymasterował dość mocno kwestię tworzenia kontentu na YouTubie takiego, który mocno lata, wiesz, i dobrze się klika, więc trzeba być tego świadomym. Natomiast ja, jeśli mam być cztery, na przykład znam chyba tytuł może z czterech filmów. Wczoraj, jak chciałem ci na przykład pokazać, to jakby widziałeś, że po prostu wiedziałem, że jest jeden taki film, który się nazywa w taki sposób i mogłem ci od razu go pokazać, ale poza tym to bym się tym w ogóle nie sugerował. Można to oglądać jedno po drugim, po prostu sobie leci, jest fajnie, nie?
Okej, spoko. No mówię, kiedyś spróbuję, no jak będzie taki moment, że
siądziesz sobie, Wojtek, włączysz sobie, obejrzysz. No wiesz, jest na przykład taki, w ogóle jego filmy mają po 20 milionów wyświetleń, non-stop, regularnie.
Nice.
28. Na przykład dał jednemu ze swoich kolegów, a to podlinkuję akurat, bo to jest, uważam, że to jest w ogóle urocze. Jednemu ze swoich kolegów dał mu Lamborghini.
Okej.
Taki prawdziwie, spoko. To zawsze.
To ja tylko, to jest dobry moment, że...
Przerwa na reklamę?
Jeżeli chcecie na przykład wylicytować książkę inaczej z Ferrari Radka Kotarskiego, to jest taka możliwość. Chyba tydzień temu ruszyła, czy dwa tygodnie temu ruszyła aukcja. I jak ostatni raz patrzyłem, to było 300 tysięcy.
No teraz jest wytyk 350. Jeśli ktoś ma drobne 350 tysięcy, to
tak,
może
jak
sobie
macie
absolutnie...
drobne, to jak najbardziej. Zapraszamy. To jest bardzo fajna aukcja, ponieważ cała kwota idzie bezpośrednio na WOŚP. Także licytujcie, jeżeli macie takie środki. Ferrari jest przepiękne, czerwoniutkie, jak każde, które powinno być szybkie, to jest takie właśnie Ferrari. Także zapraszamy.
Najlepsze jest to, że kupujecie książkę inaczej w pakiecie z Ferrari.
Tak, no bo to wiesz. Jakby...
Wspaniałe.
Tak,
uwielbiam.
Książka jest
Radku,
tam dużo bardziej cenna.
Tak, Radku, jesteś wspaniały. To jest moja opinia. No tak, fajnie. Polecam licytować. Ja niestety... Najlepsze jest to, że dostawa jest za 113 dni w punkcie. Odbiór osobisty.
No pewnie tak. Tak. No inaczej byłoby trudno. Ale tak, to koniec reklam. I ja chciałem się, skoro już tak kończymy ten temat taki typowo kulturalny, bym powiedział, ale myślę, że będziemy do tego wracać raz na jakiś czas, bo to jest zawsze jakaś fajna polecajka i zawsze coś tam znajdziemy nowego. Ja chciałem się podzielić moją traumatyczną historią. Czy chcesz usłyszeć moją traumatyczną historię?
Jak najbardziej.
Bo nie pamiętam, czy jakby w samym podcaście o tym mówiliśmy, ale kupiłem peceta. Nie? Mhm. I ja wiem, że teraz już wszyscy użytkownicy Apple zacierają ręce i mówią, kupił sobie peceta, teraz ma frajer. Ale moja historia jest traumatyczna, dlatego że ja naprawdę przeżyłem gehennę, jeżeli chodzi o składanie tego komputera. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że w ogóle... Faktycznie komputer kupiłem, zamówiłem już jakiś czas temu, został skompletowany i przyszły wszystkie części oddzielnie, w sensie, że nie zamówiłem składania, tak? Bo pomyślałem sobie, kurczę, jak byłem tam, wiesz, nastolatkiem, miałem 20 lat czy ileś tam, to
małym
składanie komputerów...
Małym smykiem jak byłeś, no.
Tak, jak byłem małym smykiem, to składanie komputerów zawsze sprawiało mi ogromną przyjemność. W sensie złożyłem w życiu do przynajmniej kilka maszyn i pamiętam to uczucie, że moment, w którym naciskasz guzik włącz, i to wszystko zaczyna, wiesz, huczeć. Nie słychać żadnych, żadnych pisków, żadnego pikania płyty głównej, bo to też jest, jeżeli słychać pikanie, to znaczy, że źle. Więc ten moment takiego po prostu no, totalny wygryw, nie? Bo udało ci się coś złożyć do kupy i to ostatecznie działa, więc bardzo fajna sprawa. Więc pomyślałem sobie, może wrócę mentalnie trochę do tych czasów i złożę sobie komputer znowu i znowu poczuję to takie zwycięstwo, że wiesz, że się udało. Komputer przyszedł i niestety historia kart graficznych w 2020 roku to jest w ogóle jakiś, wiesz, żart oczywiście. Zamówiłem kartę graficzną w jednym sklepie, który powiedział, że no niestety nie mają tych kart i tak naprawdę nie wiadomo kiedy będą. Więc zamówiłem w drugim sklepie. Drugi sklep z kolei napisał, że też nie mają tych kart i prawdopodobnie oceniają, że no, jest długa kolejka klientów, którzy już zamówili te karty, więc będą je wysyłać, wiesz, w kolejności i prawdopodobnie karty pojawią się u nich w przyszłym roku, czyli jakoś, wiesz, styczeń 2021. No to ja mówię, no dobra, no jakby do stycznia poczekamy. I wpadłem na taki pomysł, że skoro nie mam karty graficznej, a wszystkie inne elementy tego komputera mam, no to mówię, złożę wszystko, nie? I po prostu przez jakiś czas będę po prostu działał sobie na tej karcie, która jest wbudowana w płytę główną.
Sprytne.
I już. No bo ja nie potrzebuję teraz jakby super karty graficznej. Ja chciałem po prostu odpalić tego kompa i używać go do nagrywania podcastu plus właśnie ewentualnego streamowania czy też, no właściwie do tych rzeczy głównie, nie? Jakby granie jest zupełnie na drugim miejscu. Jeżeli się uda zagrać w coś, no to fajnie, ale to nie jest jakieś super istotne. W każdym razie karta graficzna wbudowana w płytę główną w zupełności by mi wystarczyła. Złożyłem komputer i teraz to składanie... ja niestety mam tak, że wiesz, trochę wolnego czasu to mam zwykle w nocy, nie? Więc zacząłem je składać koło 10 wieczorem i to był taki dzień, że no mogłem pograć na konsoli, ale mówię nie. Złożę komputer. No i zacząłem składać. Wyjąłem obudowę, do obudowy instrukcję, wyjąłem płytę główną. No wszystkie, wiesz, wywaliłem. Tutaj mam na szczęście trochę więcej miejsca w studiu, więc mogłem sobie to porozkładać. Śrubki, porozkładać, gdzie powinny leżeć. No i zacząłem się bawić w składanie komputera. No i zacząłem od instrukcji do obudowy i sama obudowa rzeczywiście no, wygląda spoko, w sensie to jest taka, wiesz, czarny mat, jest dość duża, ma szybkę z jednej strony, co jakby ja nie jestem fanem świecidełek, ale już trudno, jakby no trudno, naprawdę nie jest wcale łatwo znaleźć obudowę bez szyby teraz, no bo wszystko świeci, nie? Jakby wszystkie te cudaczne rzeczy niestety teraz, czy to wiatraki od procesorów, czy nawet kości RAM teraz świecą, wszystko świeci, stary.
No tak jak w każdym polskim domu, nie? Zlew
nie, pod, no wiadomo.
Kosz pod zlewem i komputer świecący.
No dokładnie. I jakby i też ważnym elementem tej całej historii jest to, że ja jakoś niespecjalnie chciało mi się oglądać na przykład materiały na YouTubie, jak się składa komputer, bo byłem przekonany, że przecież pamiętam. No przecież głupio, no jak to? No nie minęło aż tyle lat. No jednak trochę minęło. Więc pierwszy w ogóle, wiesz, najpierw musiałem się zastanowić, co po kolei. Jakby jaka powinna być kolejność podłączania tych wszystkich elementów. No ale stwierdziłem, dobra, płytę główną, no nie zamontuję jej na obudowie i nie będę montował do niej procesora i tak dalej, bo to będzie głupie. Lepiej najpierw wszystko złożyć na płycie głównej i tak dalej. Więc procesor. wyjmowanie go z pudełka, po prostu wiesz, pacha mokra, nie? No bo zawsze miałem takie poczucie, że procesor jest naprawdę najważniejszym mózgiem i jest jakby najbardziej narażony na jakiekolwiek takie nawet mechaniczne zniszczenie, no bo to jednak jest naprawdę delikatna kostka i on tam ma przecież te wszystkie piny, które się podłączają bezpośrednio do płyty głównej, no to naprawdę miałem ciśnienie, ale złożyłem, udało się, na radiatorze była już pasta, więc nie dokładałem nic nowego i zamontowałem to wszystko. Mówię, dobra, procek jest, siedzi. Szukanie miejsc, w których powinienem podłączyć wiatraki i jakby, okej, mam wiatrak od CPU, no to muszę szukać teraz, gdzie jest to podłączenie do wiatraka CPU. Znalazłem, okej, podłączyłem, super, nie? Natomiast okazuje się, że w tej obudowie dodatkowo są trzy wiatraki oddzielne, nie? No i po prostu szukam w instrukcji, jak je się zasila, bo już na płycie głównej nie mam takich złącz do wiatraków zewnętrznych. Mówię, kurde, gdzie, jak to się zasila w ogóle? No i w instrukcji do obudowy znalazłem, że jednak po prostu podłączasz tak do zasilacza specjalny, wiesz, ten taki kabel do zasilania dysków SATA i on i te wiatraki się wpina jedną złączką właśnie do jednego z tych pustych złącz SATA do zasilenia i wtedy te wiatraki będą się kręcić. Mówię, okej, no dobra. I wiesz, jakby ja to opowiadam, tu minęły 3 minuty, a to dla mnie podczas składania było pół godziny przynajmniej, jakby rozkminy w ogóle, wiesz, co z czym powinienem połączyć, nie? No więc generalnie się bardzo spociłem, powkładałem wszystkie rzeczy, włożyłem dysk, bo kupiłem sobie dysk, ten M2, nie? No takie fajne te dyski malutkie, one mają w tej chwili najlepsze parametry, jeżeli chodzi o prędkość odczytu i zapisu. Ten miał tam, nie wiem, kupiłem jakiś tam WD Black 3750 mega chyba odczytu na sekundę, więc to wiesz, no jest naprawdę petarda, nie? 1 terabajtowy, więc już naprawdę na dłuższy czas i teraz na tej płycie głównej z M2 montuje się w miejscu, w którym jest jakaś już taka aluminiowa, kawałek aluminium, nie? Więc musisz to aluminium wykręcić i wtedy odsłaniasz w ogóle złącze do M2, no i wpinasz ten dysk, nie? I teraz ten dysk, jeżeli jest jednostronny, to powinien mieć, musisz dokleić jeszcze specjalną gumkę, która będzie go utrzymywać w poziomie. Mówię, okej, super, nie? Do tego dystans trzeba dokręcić na płycie głównej i dopiero do tego dystansu się przykręca śrubką ten M2, jakby dysk bezpośrednio do płyty głównej, tak żeby go utrzymać, wiesz, w pozycji takiej, że on wtedy zapewnia pełny kontakt z tym złączem. Mówię, okej, dobra. Więc odkręciłem, włączyłem, wszystko skręciłem, nie? Super. Włożyłem RAM. To akurat było proste, tutaj na szczęście już wiesz, nic się nie zmieniło od wielu lat, więc włożyłem tak jak trzeba było. I teraz zaglądam do instrukcji tej płyty głównej i okazuje się, że ja ten M2 mam dwa różne złącza, a nie jedno. Myślałem, że jedno, bo tylko na jednym tym elemencie aluminiowym było napisane M2. No to mówię, no to tu jest to, nie? No to się zgadza, ale jest jeszcze jedno złącze, które, jak się okazuje, ja włożyłem akurat do tego M2-2, czyli tego drugiego, i jeżeli jest dysk włączony do tego drugiego M2, to on wyłącza wtedy złącza SATA 6 któreś tam, bo jakby, wiesz, no nie może być aż tyle szybkich dysków, więc on tam część musi wyłączyć, bo część mocy jakby jest przerzucana na to drugie złącze M2. Mówię, okej, super, zajebiście. No to muszę teraz wykręcić z powrotem ten dysk, odkręcić drugi element, ten aluminiowy, i dopiero tam go włożyć i no musiałem wszystko pozamieniać z powrotem, nie? Mówię, okej, dobra, fajnie. Już, wiesz, pacha mokra dwa razy, włosy na plecach już rosną, już mają 5 centymetrów przynajmniej. Ale okej, zrobiłem to. A czas leci, nie? Już jest godzina 1 w nocy, a ja twardo siedzę, nie? I po prostu dłubię przy tym. Masakra, Boże, jak ja się zmęczyłem tym. I No i w końcu się udało. I mówię teraz, dobra, to już możemy montować płytę główną na obudowie. No i tam spróbuję, wkładam ją tu od tej strony, coś tam. Tu mi przeszkadza jeden z tych wiatraków, które już były w obudowie zamontowane. To go wykręcam, przekręcam, coś. Tu kabel mi coś przeszkadza, muszę go inaczej pociągnąć. Straszne kombinacje. Wkręciłem tą płytę główną, przykręciłem tam śrubkami i okazuje się, że jak próbuję podłączyć kable od zasilacza do płyty głównej, czyli ten właściwie główne zasilanie, nie? To ta płyta główna mi jakoś tak dziwnie ucieka, w takim sensie, że ja wtykam, próbuję wetknąć to złącze, ono dość ciężko wchodzi, a ta płyta mi tak jakby nie była do końca dokręcona. Mówię, no kurde, nie wierzę, nie? No i się okazało, że tam, wiesz, śrubki nie do końca dokręcone. Jak zacząłem je dokręcać, to je przekręciłem trochę w niektórych miejscach, bo one są też na dystansach specjalnych zrobionych i te dystanse mi się wkręciły, więc mam wrażenie, że to jest kwestia już, że sama obudowa nie jest taka super jakości, jakbym chciał. Ale wydaje mi się, że się wszystko trzyma. No więc powiedzmy, że jestem w miarę zadowolony, chociaż wiesz, no jakby czy to będzie, na przykład czy nie będzie zbyt dużych wibracji przy obracaniu się tych wszystkich wiatraków, no to nie wiem tego, no nie jestem w stanie ci powiedzieć, nie? Więc zobaczymy. A mówię zobaczymy, bo to jeszcze zaraz, nie? I teraz udało się, tak, płyta główna zamontowana, wszystko git, podłączyłem wszystkie kable z zasilacza, podłączyłem te nieszczęsne trzy dodatkowe wiatraki. Dużo złącz mi zostało, tam jakieś są w ogóle, akurat na tej płycie głównej jest jakiś sterownik RGB, że można nawet dodatkowe paski LED-owe dołączyć do tego komputera i on ma specjalne złącza już na płycie głównej, żeby je zasilić. W ogóle wiesz, na jakieś mega kombinacja, ale tych wszystkich rzeczy nie robiłem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. I jeszcze na końcu, no bo nie miałem karty graficznej, nie? Więc na koniec mi się przypomniało, że dobrze by było jednak z tego zasilacza podłączyć kabel do zasilacza, ten od karty graficznej, bo on jakby, on ma tak, że żyły wychodzą te do płyty głównej, z niego, natomiast te do dysków czy właśnie do kart graficznych musisz podłączyć oddzielnie, nie? Więc do dysków podłączyłem, bo było potrzebne do zasilenia tych wiatraków, więc jakby tutaj już wiem, że będę w razie czego, jak będę miał dysk SATA tam coś, to sobie też go zasilę z tego kabla. No ale do karty graficznej nie wetknąłem, bo oczywiście jeszcze jej nie mam, nie? No tylko, że szkoda, to nie było za mądre, bo teraz musiałem znowu wykręcić ten zasilacz. Bo nie da się tam dojść tak, wiesz, łatwo, żeby ten kabel podłączyć, bo on już jest tak głęboko tam zapchany, że wiesz, no więc musiałem go wykręcić, wyjąć, włożyć ten kabel, przełożyć go przez te dziury, wiesz, tych plecków, żeby on był po tej dobrej stronie karty, płyty głównej i zakręciłem, zamontowałem, założyłem tą szybę. Komputer jest złożony. Jeszcze miałem bardzo duży problem w ogóle z podłączeniem wszystkich kabelków od takiego panelu na froncie obudowy, bo ten panel składa się, wiesz, z kilku elementów. Jeden to jest po prostu włącznik, no to wiadomo, jakoś trzeba ten komputer włączyć. Jest przycisk reset, więc on ma też oddzielny kabelek. Jest czytnik kart SD. To bardzo miły dodatek, ale to też jest jakby oddzielny element i ten akurat jest takim dość grubym, podwójnym kablem do USB 3.0 właściwie. Dwa właśnie USB 3.0, a nie, ten kart SD to akurat USB 2.0, więc on był jeszcze gdzie indziej podłączany, więc taka zabawa. I jeszcze miał tam, panel audio, więc to też zupełnie z innej strony płyty głównej. Także ja w ogóle, rzeczy trzeba było podłączyć.
Jedna rzecz, Wojtek, tylko ja w ogóle mam tu taką mentalną tatkę, że ty cały czas powtarzałeś, że karta graficzna na płycie głównej. Ja nie wiem, czy ty dojdziesz do tego momentu, czy nie dojdziesz do tego momentu, żeby powiedzieć,
dojdę. Ja to cały czas mam z tyłu głowy, to jest bardzo ważne.
Ja podejrzewam tylko jedno, że jak ktoś słucha tego podcastu w tym momencie, no nie, i wie, że nie ma płyty, w sensie na płycie głównej karty graficznej, to ma coś takiego, jak w tym meme, wiesz, kiedy chcesz coś powiedzieć i nie możesz, nie? Tak, wiemy. Spokojnie, wiemy. Wojtek tą historię doprowadzi do końca. Chciałem tylko powiedzieć, żeby, bo wiesz, bo ja, Wojtek, bo ludzie mogliby umrzeć do tego momentu, no nie?
Więc ja wiem, wiem. Przepraszam, ja ale ja specjalnie to ziarno zasiałem na początku, bo jest ważne dla końca tej historii.
Ale ja musiałem też, bo ja też nie wiedziałem, Wojtek, to dla swojego dobra to zrobiłem. Tak, nie, to bolało, wiesz. Naprawdę, więc
rozumiem. Jest okay. Rozumiem, więc i rzeczywiście na przykład z tymi kabelkami w ogóle od tego frontowego panelu jest taki problem, że nie wszystkie są dobrze oznaczone. No ale to jest też kwestia właśnie tej konkretnej obudowy, że one były tak oznaczone, tak nie do końca, więc nie wiedziałem, czy ja na przykład dobrze te dwa piny to tak, czy odwrotnie muszę wetknąć. No nie do końca to było dobrze oznaczone. Trudno, wpiąłem jak uważałem i tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, czy zrobiłem to dobrze. To znaczy przycisk power działa, nie? Ale na przykład nie wiem, czy dobrze działa dioda od dysku twardego. No bo jakby nie jestem w stanie tego sprawdzić. W każdym razie wszystko zapakowałem, zostało podłączone. Super. Komputer stoi. I powiem ci, że tego dnia byłem tak zmęczony, była już tak 2:30 chyba nad ranem, byłem już tak zmęczony, że nawet nie podłączyłem tego komputera. W sensie nie nacisnąłem przycisku włącz, bo chyba byłem za bardzo zestresowany, bo się bałem, że coś wybuchnie, wiesz. A dwa, mówię, po prostu już nie mam siły. Więc mówię, dobra, trudno, zostawię to na jutro. I następnego dnia faktycznie mówię, okej, no to już nie ma wyboru. Czas na wielki test, nie? No i to podłączyłem sobie kabel zasilający, włączyłem zasilacz, podłączyłem nawet specjalnie ten router, który tutaj też zamawiałem wcześniej, żeby on tutaj był, bo potrzebuję tutaj kabelka, bo nie mam płyty głównej z anteną Wi-Fi dobrą, więc stwierdziłem, że no jak kabel to kabel, nie? Włączam. Świeci się. Oczywiście, wiatrak od CPU świeci na wszystkie kolory tęczy i mówię, no to już rzeczywiście you can't say gamer without saying gay, więc bardzo fajnie, tęcza jest w moim domu, bardzo się cieszę. I teraz podłączyłem oczywiście kabel HDMI do tego wyjścia na płycie głównej, podłączyłem do monitora, no i tak włączam i tak monitor mówi no signal. Mówię, okej, dobra, fajnie, ale mówię, może to coś z monitorem, może mu się źle, bo on tak jakoś dziwnie przeskakuje z tego HDMI 2, bo na jedynce mam podpiętego Xboxa, przeskakuje z tego 2 od razu na jedynkę, przeskakuje jeszcze przez DisplayPort, jakoś tak dziwnie. Nie? Mówię, dobra, to monitor przestawiłem na, żeby ręcznie wybierać źródło, a nie automatycznie. Wybieram HDMI 2, jestem pewien, że to jest ten kabel, no signal. Mówię, okej. Okej. No i wtedy pamiętam, że chyba napisałem do ciebie, że ziomek, nie wiem co się dzieje, ale chyba coś jest nie tak. No i zaczęła się moja przygoda z researchem, więc szukam w internecie, jakby co może być powodem, nie? I szukam oczywiście ten model płyty głównej i tak dalej. Trochę poszukałem, ale w końcu chyba się zorientowałem, bo gdzieś ktoś zadał dokładnie bardzo podobne pytanie, też miał ten problem. I najpierw skierowano, jakby trochę mentalnie mnie skierowano, że to w BIOSie trzeba jakby uruchomić tą kartę graficzną, która jest on board, nie? Bo inaczej po prostu ona nie działa. No ale mówię, to co, domyślnie byłaby wyłączona, no to też bez sensu, bo jakby no jak masz skonfigurować te wszystkie rzeczy, poza tym jak ja wejdę do BIOSu, skoro kurna nie mam obrazu, nic nie widzę, nie? A mówię, okej. Ale poszukałem dalej i okazuje się, że karta graficzna, tak zwana discrete, z jakiegoś powodu ona się nazywa discrete, czyli każdy GeForce czy Radeon, tak naprawdę zewnętrzna karta graficzna, którą wtykasz sobie. Znaczy, właśnie. Tak, właśnie nie wiem dlaczego dyskretna, ale okej. Okay. Znaczy nie mówię o eGPU, które jest znane w środowisku makowym, tylko po prostu karcie graficznej normalnej, takiej co wtykasz sobie w złącze PCI, taką, którą ja chcę cały czas kupić, nie? Że jakby ta karta jest potrzebna i jest konieczna, jeżeli masz procesor, w którym nie ma karty graficznej. I to jest rozwiązanie mojej zagadki, że karta graficzna, tak zwana onboard, to nie jest on mainboard, czyli to nie znaczy, że ona jest na płycie głównej, tylko ona jest zintegrowana z procesorem. I nie wszystkie procesory mają kartę graficzną u siebie, a mój procesor nie ma. Więc mimo tego, że HDMI podłączasz do płyty głównej. No to wydawało się, że prawda, to płyta główna tutaj generuje obraz, ale nie. Obraz generuje procesor, więc to jest taka ciekawostka, której się dowiedziałem dopiero, znaczy inaczej, może te wszystkie lata temu ja może to o tym wiedziałem, chociaż podejrzewam, że nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze składać komputera bez karty graficznej, więc mogłem, wiesz, jakby tylko widzieć, że to HDMI wyjście jest i czy ono działa, czy nie działa, to już było, wiesz, absolutnie obojętne. Ale to było dla mnie takie, wiesz, o kurde, no dobra, czyli nawet nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich tych komponentów, które udało mi się złożyć do kupy, nie jestem w stanie sprawdzić, czy to wszystko działa i czy to wszystko jest okej, bo nie mam karty graficznej.
Drobny szczegół.
Taki drobny szczegół. I powiem ci, że naprawdę to mówię, była gehenna, bo samo to składanie i to wszystko, i to, że mi w końcu to jakby miałem takie poczucie porażki, że no jednak nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy to kurna działa, nie? No, oczywiście jak włączam, to nie pika, więc to już jest dobry znak, ale no jednak wiesz, dobrze by było to wszystko sprawdzić. Więc na szczęście się spotkaliśmy właśnie w niedzielę i znalazłeś mi na Allegro jakąś kartę graficzną z serii 30, bo to jest 3060 Ti i okazało się, że ziomek ma dwie sztuki, z czego jedna już została kupiona, więc ja bardzo szybciutko zakupiłem tę kartę u tego pana. No i ona jutro będzie, więc jutro wreszcie będę miał ten moment, w którym będę mógł sprawdzić, czy w ogóle to cała ta moja gehenna, którą przeszedłem, w ogóle się opłacała. Więc no, taka historia. I bardzo, powiem ci, że...
To jest bardzo fajna historia. Fajnie było być częścią tego wszystkiego, bo ja w ogóle obserwowałem to z boku. Ja w ogóle obserwowałem to z boku, jak to było jeszcze na takiej zasadzie. Coś bym chciał do streamowania przez, a może jakiś monitor powinienem kupić, po czym coś do studia żeby móc grać. I to się tak bardzo ładnie formowało, tak wiesz, grawitacyjnie, takiej małej kuleczki.
Tak, tak.
Do
tak.
Ostatecznie komputera za 60 tysięcy złotych, bo nie bójmy się tego, Wojtek, powiedzieć, bo masz jakby kartę GeForce 3060, która w tym momencie na czarnym rynku kosztuje mniej więcej tyle samo co nerka.
A ja nerkę zachowałem. Ten ziomek rzucił jakąś super tanio, więc jeszcze nie wiem, co mi przyjdzie. Może przyjdzie cegła.
To może to będzie ten problem, no nie? No bo sama karta graficzna faktycznie, no ona kosztuje w tym momencie tyle, co nerka, nie? Jakby to jest, it's a fact. Uh-huh. Ale mnie to bardzo cieszy. Ja dołączę do tego, że tak powiem, PC Trainu, o czym też już mówiłem wielokrotnie. Ja się też trochę tego nie mogę doczekać, chociaż za każdym razem mam coś takiego... Ja to chyba mówiłem, nie? Ostatnio, że ja nie chcę się, że mam cały czas obawy w stosunku co do tego, czy chcę totalnie się do biura, że tak powiem, przyspawać, jak będę miał komputer do grania. Nie wiem, nadal nie wiem, co z tym zrobić, bo nie chcę mieć komputera w sypialni, bo uważam, że to nie jest dobry pomysł. Więc chcę mieć komputer, bo chcę grać w gry komputerowe, bo chcę móc streamować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest takie, że jak będzie, to będzie, no nie? Szczególnie, że ostatnio na konsoli wyszedł do Rocket League update i mógł grać
120
klatek w 2K, bo mój telewizor nie obsługuje 4K 120 fpsów, tylko 2K 120 fpsów, no ale jakby z odległości 2 metrów to nie ma to znaczenia, w sensie tak autentycznie nie ma różnicy prawie.
Jasne.
A 120 klatek mimo wszystko się czuje, no nie? Szczególnie się czuje, Wojtek, a to tak, to wiem, że to jest taki trochę nagrany temat, ale to też w kontekście tego, że ja dzisiaj grałem na Switchu w Rocket League'a i różnica jest duża.
No, pierwszy raz, jak się przyzwyczaisz, wiesz, no to...
Przywykłem do Elite Pada, po drugie do 120 czy 60 klatek na sekundę. No a tutaj mam 30, ja mam wrażenie, że ta gra w ogóle jakoś tak się wolniej toczy, że jest taka jakaś, wiesz, wolniejsza, no ale to...
No to no. Tak.
Więc ja bardzo tylko, się... No.
Ja tylko chciałem właśnie taki wrap-up zrobić, że przeżyłem to, udało się. Oczywiście byłem bardzo spocony i w ogóle mega zestresowany, bo... Nie, no to wiadomo, ale muszę powiedzieć, że te wszystkie lata, które minęły od moich zabaw z pecetami, no to są lata, w których przerzuciłem się na Apple.
No, ja
to mnie,
12 lat już jestem na Apple.
Po pierwsze, rozleniwiło. Bardzo. W takim sensie jakby pod tym względem, nie? Że jakby ja przez lata całe nie zastanawiałem się, co jest w środku komputera. Wiesz, co chodzi? Ja kupowałem gotowe pudełko. I teoretycznie, no, wiesz, to dla, mógłbym kupić przecież złożonego peceta. Jasne, nie ma problemu. Chciałem sobie zrobić taką przygodę. I żałuję.
Wiesz, co jest najzabawniejsze? Że ja na początku tej drogi powiedziałem ci: Wojtek, kup gotowe pudełko.
Tak było. Powiedziałem tak było. Ci. Ja się zaparłem, mówię,
Że też powiedziałem ci, że Wojtek, bo jakby ja mogę sobie eksperymentować, bo ja nie mam zamiaru wydać więcej niż 3-4 tysiące złotych na sprzęt. W sensie na pudełku, tak? Ale ty masz 30-60 w środku, nie? Jakby wiesz, Wojtek, i mówię do ciebie, Wojtek, jakby weź po prostu, kup gotowe pudełko. To jest zbyt poważny biznes. Nie, Wojtek kupuje wszystkie części pojedyncze, bo nie przychodzi do niego połowa zamówionych rzeczy. Co też jest trochę zabawne. Ale nie, no cieszę się, Wojtek, że mimo wszystko, wiesz, no idzie ten projekt złożenia komputera, no idzie ku końcowi.
No idzie. Ale ja nie wiem nadal, czy to jest fan. Wiesz, co chodzi? Że jakby ja mam takie poczucie, że oczywiście jak mi się uda... Jak mi się uda, ale mam naprawdę i ja nie wiem, czy ja jestem za stary na to, czy po prostu już mnie tak rozleniwił Apple, że mi się nie chce w to bawić.
Ja to zupełnie rozumiem, dlatego na przykład jak się pojawił, w ogóle zaraz coś powiem zabawnego jeszcze, że jak pojawił się ten temat, to ja zapytałem cię, Wojtek, a może Maca Mini możesz, w sensie, czy może Mac Mini ci będzie tym, czy będziesz, ale ostatecznie doszedłem do tego, że komputer, that's okay. Wojtek, ja mam do ciebie pytanie, takie dość z tych trudnych. Nie wiem, czy jesteś gotowy. No. To co z tymi HomePodami mini?
ładne. Słuchaj. No fajne są. Fajne.
Wow, zrobiliśmy cały odcinek bez rozmawiania o tym, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że pogadamy. Wow. Dobrze.
Nice. Nie no, ja nie, żeby było jasne. HomePody mini rzeczywiście są u mnie w domu i po pierwsze, kurde, jak to gra. W sensie ja po zainstalowaniu HomePodów mini i odpaleniu pierwszych kilku utworów zdałem sobie sprawę, że ja nigdy w domu nie miałem dobrych głośników.
No,
co jest takie trochę smętne, w sensie tak trochę smutne, że to HomePod mini, który wcale nie jest najlepszym głośnikiem na świecie, pokazał mi, że muza może brzmieć dobrze. Wiesz, co chodzi? Więc audiofili bardzo przepraszam, bo to aż szkoda słuchać, co ja tu będę mówił, ale rzeczywiście HomePody mini grają bardzo przyjemnie, mają bardzo klarowny dźwięk, mają basu jak dla mnie wystarczająco dużo, bo ja nie jestem jakiś, wiesz, nie potrzebuję jakiegoś mega uderzenia. I wiesz, no ja tych głośników używam jako odtwarzacze muzyki takiej na co dzień, takiej, która mi towarzyszy. To nie jest, wiesz, słuchanie muzy na super słuchawkach i po prostu smakowanie każdego dźwięku. To nie o to chodzi. No, u mnie ja miałem takie poczucie, że właśnie jakoś mamy taki dom bez muzyki, chciałbym to zmienić i faktycznie HomePody się w tym naprawdę super odnajdują. Pojawiła się u mnie w aplikacji Dom opcja interkomu, którą przetestowaliśmy z Arlensonem i na tych testach się skończyło. W sensie to działa bardzo dobrze, tylko tak nie używamy.
Ale
też miałem taki cień taki, że no może rzeczywiście nie do końca, ale może to jest też jeszcze kwestia umiejscowienia tych HomePodów, może to jest kwestia, że faktycznie ja nie wychodzę za bardzo z domu, bo interkomu możesz użyć też w CarPlayu, nie wiem czy wiesz, więc w CarPlayu wiesz, nawet jak jedziesz, to możesz nacisnąć interkom i wiesz.
Dostaniesz powiadomienie na zegarku, że czeka na ciebie jakieś coś interkomowego, no nie?
Tak. No jakby to funkcja jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowana. Natomiast no jednak okazało się, że ten use case w naszym przypadku się nie do końca sprawdza, że jednak się odnajdujemy w tym domu, więc ale nie fajnie, musimy do
fajnie,
siebie mówić.
Fajne było na przykład to, że sobie siedzimy i po prostu w pewnym momencie wziąłeś telefon i wyklikałeś po prostu, żeby leciała muzyka i sobie muzyczka po prostu zaczęła w tle. Czyli to było to, i to jest właśnie effort, no to jest super.
Tak, tak, tak. I jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, skontrolować to, co ty mówiłeś, cwaniaku.
Tak, 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 tak. No powiedz, powiedz.
Bo rzeczywiście ty mówiłeś o tym, że bardzo fajnie działa handoff, czyli oddawanie muzyki z telefonu na głośnik przez zbliżenie tego telefonu do głośnika, właśnie dzięki procesorowi temu U1, dobrze pamiętam, U1 to jest?
Tak.
Ten lokalizacyjny, nie?
Tak, tak.
I że to dobrze działa w Apple Music, a ze Spotify nie działa. Otóż działa i działa po prostu dokładnie tak samo szybko, jakby ma tak samo duże opóźnienie, jak w to na telefonie po prostu wybierasz AirPlay i wybierasz dany głośnik, to zawsze jest tam sekunda czy półtorej sekundy takiego opóźnienia i dopiero ta muzyka leci. I tak samo jest ze sterowaniem w ogóle muzyką, że jak zapauzujesz na telefonie, to czasem jest tak, że jeszcze na głośniku leci przez tam chwilkę i dopiero się zatrzymuje. Więc to opóźnienie jest takie samo, natomiast na przykład w drugą stronę, jak zabierasz muzykę z głośnika do telefonu, to działa instant. Więc absolutnie działa ze Spotify'em też. Nie wiem, czy to jest kwestia, że się update zrobił, czy po prostu nie, tak działało zawsze.
Może mi się
wiem.
Po prostu nie udało, bo jest też taki problem, że na przykład czasami jest ciężko trafić w to miejsce, żeby przyłożyć telefon i żeby on to złapał, że masz...
A to prawda. I ja jeszcze mam takie doświadczenie, że akurat Spotify chyba działa tylko wtedy, jak jesteś na głównym ekranie telefonu, czyli masz go odblokowanego i jesteś na liście aplikacji, a w innych miejscach jakoś mi się nie chce działać, nie wiem.
A to tego nie sprawdzałem, ale faktycznie jest tak. No ale, znaczy, ja też cały czas powtarzam, że na przykład ja bardzo lubię Apple Music w tym kontekście i dalej jakby z niego korzystam i też, wiesz, playlisty przenoszę, bo no na przykład jak robię automatyzację w domu, te, o których mówiłem, no to one korzystają z muzyki z Apple Music. Nie mogę powiedzieć, żeby na Spotify'u coś puściło na przykład, nie?
A szkoda. I to jest właśnie, no to jest to, że kurczę, jednak jak no jest Apple, to wiesz.
Tak, no ja dlatego będę płacił za Apple Music, bo jakby jest tych parę takich wygodnych rzeczy, które bardzo lubię. No i fakt, że wiesz, jakby mówię do niej, hej Siri, weź mi, puść co lubię i ona puszcza mi faktycznie zalekowane kawałki. Z racji tego, że one się synchronizują pomiędzy Spotify'em a Apple Musiciem, to zawsze wiem, że poleci coś, co jest lubiane i faktycznie jest recent, nie? W jakiś sposób.
Jasne.
No, ale fajnie.
Ja z Siri nie korzystam? W sensie tak samo nie korzystam, jak nie korzystam na telefonie.
Ja korzystam bardziej. Ale to dlatego, że ja krzyczę do niej, żeby mi robiła jakieś sceny, uruchamiała, albo że idę spać, albo żeby coś się zadziało, nie? Nigdy nic takiego personalnego. A gdzie masz drugi w ogóle?
Drugi mam w pracowni, ale to chyba nie jest najlepsze miejsce, w sensie chyba będę tam musiał zmienić.
Tam chyba lepiej, żeby nie było zewnętrznych dźwięków troszkę. Chociaż z drugiej strony w studiu
też nie, więc tak wiesz, muszę jeszcze się zastanowić nad drugim miejscem dla niego. A może sobie zrobię stereo w salonie i po prostu będą sobie razem grać, bo pracownia rzeczywiście, to tam jest komputer, w którym są głośniki, nie? Więc w sumie
ja mam też takie wrażenie, że jeden i drugi pokój, w sensie i studio, i pracownia są focus roomami, nie? De facto. W sensie przez focus
room. Raczej
to jest
tak.
Miejsce, gdzie faktycznie siadasz, żeby robić jakby konkretną rzecz, nie? Więc jakby rozpraszacze są niemile widziane jakby z mojej perspektywy, no ale to wiadomo, każdemu jego.
No to wiesz, bo ja tam go ustawiłem z myślą o Intercomie, no ale jak się okazuje, z niego nie za bardzo korzystam, więc prawdopodobnie skoro
plus
to jest Intercom jednak muzyczne...
działa też na innych urządzeniach, nie? Więc nie jest tak, że musisz mieć HomePoda, żeby mieć Intercom, co też jest...
Znaczy właśnie to jest zabawne, znaczy musisz mieć HomePoda, żeby mieć Intercom, ale nie musisz z niego korzystać do tego.
Tak. Dokładnie tak. Dobra, myślę, Wojtek, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli sobie ten odcinek Jesus Podcastu.
Ja chciałem przeprosić wszystkich, że ja tak o tym swoim życiu z PC-tem dużo mówiłem, ale...
Wojtek, no jakby słuchaj, to jest miejsce, gdzie możesz powiedzieć o swoich traumach.
To prawda, bo to jest safe place. Ja tak traktuję Jesłosa, więc cieszę się, że mogłem.
Coś, co powiesz tutaj, będzie przesłuchane tylko przeze mnie i przez tych parę osób. Wszystko w zamkniętej grupie. Nikt się nie dowie, naprawdę.
Doskonale. To jest terapia grupowa.
Dokładnie. Wojtku, dziękuję ci bardzo. Słyszymy się oczywiście w After Darku, w którym sobie porozmawiamy na temat różnych rzeczy, między innymi na mojej drodze do chudości.
O, proszę. Znowu będziesz chudy?
Nie. Nie będę. Nie będę, ale coś opowiem na ten temat. Dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Słyszymy się oczywiście za tydzień lub za chwilkę w kolejnym odcinku Jesus Podcastu. Au revoir.
Jesus Podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli możesz. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak 10 zł, które znajdujesz w kurtce wyjętej z szafy po roku. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.